mieliśmy już ostatnim razem taką wzmiankę, nawiązanie do Paschy Jezusa, do Jego zmartwychwstania. W zapowiedzi tej tajemniczej wizji, której miał doświadczyć Natanael, ujrzysz aniołów wstępujących i zstępujących na Syna Człowieczego. Oczywiście jest to symboliczne zdanie nawiązujące do snu patriarchy Jakuba z Księgi Rodzaju, ale gdzieś tak bardzo z oddali przypomina nam to zdanie, czy wskazuje na ten moment pustego grobu, na ten moment, w którym właśnie pojawią się dwaj tajemniczy mężowie w białych szatach, dwaj aniołowie, którzy zapowiedzą rzeczywistość zmartwychwstania. I dziś też będzie podobnie, bo Ewangelia Janowa oprócz tej swojej płaszczyzny historycznej, którą niewątpliwie posiada, pochodząc od umiłowanego ucznia, od naucznego świadka, zostaje również ubogacona niezwykłym świadectwem, doświadczeniem, refleksją Kościoła. I dzięki temu również wchodzimy na symboliczny, duchowy sposób odczytania tego tekstu. Także dziś również będziemy odkrywać rzeczywistości mówiące nam o tajemnicy zmartwychwstania, o Pasrze Jezusa, o tym wielkim Jego zwycięstwie, do którego cały przekaz Ewangelii zmierza. I teraz na początku tego spotkania. Otwórzmy nasze serca na dar Ducha Świętego. Ten Duch Święty nam towarzyszy. Nie wiem, czy zauważyliśmy. Możemy się odwrócić lekko do tyłu. Nasza sala jest ubogacona nową ikoną Ducha Świętego. Już od pewnego czasu tutaj wisi. To jest Duch Święty, symbol Ducha Świętego, który zasiada na tronie. Zasiada na tronie właśnie jako ta mądrość Boga, jako ten Bóg, osoba boska najbardziej tajemnicza, najmniej objawiająca siebie, a najbardziej pokazująca przejawy swojego działania w życiu chrześcijanina. To jest właśnie ten Duch, który objawia nam Jezusa obecnego w tym Słowie. Objawia nam je dzisiaj jako odpowiedź na naszą konkretną sytuację. Panie Jezu Chryste, stajemy dziś przed Tobą pełni radości z powodu Twojego zmartwychwstania, Twojego zwycięstwa i pragniemy prosić Cię, tak jak kiedyś uczniowie zgromadzeni w Wieczerniku, ześlij nam Twojego Ducha, tego, który jest naszym pocieszycielem, tego, który nieustannie nas zapewnia o Twojej miłości, o Twojej obecności pośród nas, tego Ducha, który ożywia i prowadzi Kościół, dzięki któremu możemy ciągle doświadczać w naszym życiu cudu przemiany. Nasze życie dzięki temu Duchowi również może stawać się Kaną Galilejską, gdzie zamiast naszego braku, naszej pustki, może pojawić się obfitość Twojej miłości, Twojego wina, Twojej radości. Prosimy Cię, poślij nam tego Ducha. Niech On dotyka naszych umysłów, naszych serc, naszych trudów, naszych zmagań i wszystko czyni nowe. Przyjdź, o Duchu Święty, przyjdź mocy Boga i słodyczy Boga. Przyjdź Ty, który jesteś poruszeniem i spokojem zarazem. Odnów nasze męstwo, wypełnij naszą samotność pośród świata. Stwórz w nas zażyłość z Bogiem. Przyjdź Duchu z przebitego boku Chrystusa na krzyżu. Przyjdź Duchu zmartwychwstałego. Powracamy sobie znów do naszej struktury, do naszego prologu narracyjnego. To już będzie ostatni etap w tej strukturze, w tym fragmencie, czy możemy powiedzieć, nawet w tym bloku tekstualnym, który sobie czytamy. I podobnie jak w prologu teologicznym, w tych pierwszych wersetach Ewangelii Jana, usłyszymy o oglądaniu chwały Jezusa. Ewangelista Jan w prologu już zapowiedział tę rzeczywistość, stwierdził właśnie, oglądaliśmy Jego chwałę. Chwałę, jaką jednorodzony otrzymuje od Ojca, pełen łaski i prawdy. Dziś znów usłyszymy o chwale Jezusa. W lekturze prologu połączyliśmy sobie to oglądanie chwały z wywyższeniem Jezusa, z tym momentem, kiedy Jezus umiera na krzyżu. To jest ten moment objawienia się Jego chwały. I za chwilę zobaczymy, że nasz fragment mówiący o weselu w Kanie Galilejskiej też będzie nam się wiązał z tajemnicą paschalną Jezusa. W tygodniu nowego stworzenia to też ostatni etap. I przez chwilę też się zastanowimy nad tą chronologią, która nam się tutaj wytwarza. Mamy taką podwójną chronologię. Możemy ten nasz fragment odczytywać samoistnie, tak jakby odrębnie od kontekstu, ale również możemy go odczytywać z kontekstem. I też zobaczymy, że nie tylko na jeden sposób, ale przynajmniej na dwa sposoby. Ostatni etap tygodnia nowego stworzenia. Z Ewangelii według świętego Jana. Kaite generate trite gamos egeneto en cana tes Galilaias. Kai enche meter tu Jesu ekei. Ekelece de kai ho Jesus, kai hoi matetai autu, eiston gamon. Kai histeresan tos oinu, legei hemeter tu Jesu pros auton. Oinon uk ehusin. Kai legei auteho Jesus. Ti emoi kai soi ginai. Upo hekei he hora mu. Legei hemeter autu tois diakonois. Ho ti an lege chymin pojesate. Esan de ekei litinai hidriai hex. Katat kon ton katarizmon ton judajon, keimenai. Chousai ana metretas duo e treis. Legei autois ho Jesus, gemisate tas hydrias hidatos, kai egenisan autas heos ano. Kai legei autois, antlesate myn, kai ferete to architriklino. Hojde enenkan. Hosde egeusa to ho architriklinos to hidor oinon genomenon kai uk edei. Jest mowa o innych ucztach, niekoniecznie weselnych, ale czytamy o ucztach u faryzeuszów, ucztach u celników, więc tutaj dwa różne ekstrema, możemy powiedzieć, ludzi. Zupełnie inne jakieś środowiska. Jezus jest człowiekiem otwartym. Jest kimś, kto z wielką chęcią przebywa z człowiekiem. Również uczestniczy w jego radości, nawiązuje relacje. Bo wspólnota stołu, spożywanie posiłku, to na starożytnym Bliskim Wschodzie, zresztą teraz też w kulturze wschodu, ale myślę, że chyba we wszystkich kulturach wspólne jedzenie łączy. Przeżywa się razem różne rzeczywistości, a tutaj w tym kontekście mówimy o wspólnej radości z doświadczenia nowego małżeństwa. Oczywiście zawieranie związku małżeńskiego to był ten pierwszy nakaz, pierwsze przykazanie, które Bóg dał człowiekowi w ogrodzie Eden, kiedy stworzył mężczyznę i kobietę, bądźcie płodni, rozmnażajcie się. I w kulturze i w religijności Izraela, zresztą tak jest po dzień dzisiejszy, było to niezmiernie ważne. Dla Izraelitów zawieranie związku małżeńskiego to było również niejako znów wchodzenie czy zanurzanie się w rzeczywistość przymierza z Bogiem. Ponieważ Bóg błogosławił każdej parze małżeńskiej, obdarzał ją darem płodności, błogosławił w ich życiu dzięki temu, tak jakby ci małżonkowie też uczestniczyli w mocy stwórczej samego Boga. Stąd też właśnie ta rzeczywistość była bardzo ważna, bardzo hucznie świętowano zaślubiny, takie wesela trwały tydzień czasu i gromadziła się cała wioska czy cała miejscowość na takim weselu. Więc uroczystości były bardzo, bardzo huczne. Ale musimy tutaj też zauważyć głębszy poziom lektury, bo moi drodzy, zaślubiny i gody weselne to w języku biblijnym oznacza przymierze. Przymierze pomiędzy Bogiem i Izraelem. I zobaczmy te właśnie te dwa wymiary, one nam się tutaj nakładają, spotykają i Jezus nie przychodzi do Kany Galilejskiej tylko i wyłącznie po to, żeby się cieszyć radością nowożeńców, pewnie i tak, ale nie tylko to, aby pokazać nową rzeczywistość, która nastąpi. Jakąś nową, globalną zmianę, która będzie dotyczyć właśnie rzeczywistości relacji pomiędzy Bogiem i Izraelem, pomiędzy Bogiem i ludzkością w dalszym, możemy powiedzieć, kontekście. Czyli tych nowych więzi, które będą wynikały z Jego osoby, z tego, kim On jest i co dokona swoim życiem, swoją obecnością i swoją misją. Także te dwie płaszczyzny musimy mieć nieustannie obecne przed oczyma. I już pierwsze słowa w tym tekście już są bardzo ciekawe. Trzeciego dnia odbywało się wesele. Tak patrząc na to językiem dosłownym, który to jest dzień tygodnia, trzeci dzień? Jeżeli liczymy na sposób żydowski. Bardzo dobrze. To jest wtorek. Niedziela to jest pierwszy dzień, poniedziałek to jest drugi dzień, wtorek to jest trzeci dzień. Otóż w Izraelu zawierano raczej wesela w środy, a nie we wtorki. Dziewice zawierały śluby w środy. Dlaczego? Ponieważ w czwartki gromadziły się sądy lokalne. Już Państwo na pewno podejrzewają, o czym chcę powiedzieć. Jeżeli byłyby jakieś nieprawidłowości, to znaczy, jeżeli na przykład taka panna młoda nie okazałaby się być dziewicą, jak to było wymagane, wtedy pan młody mógłby otrzymać unieważnienie danego związku małżeńskiego. Zaraz na następny dzień. Wdowy natomiast wchodziły w związki małżeńskie w czwartki, czyli dzień później, bo no, ta kwestia już w ogóle tutaj oczywiście nie istniała. Więc zobaczmy, to są takie oczywiście kwestie kulturowe. I tutaj sobie uczeni zadawali pytanie, dlaczego w takim razie ten trzeci dzień, patrząc na tą płaszczyznę dosłowną rozumienia tekstu. Otóż pojawiają się takie interpretacje, też nie możemy im przypisywać zbyt dużej roli, iż były wyjątki. Wtedy, kiedy Izrael znajdował się w momencie jakiegoś zagrożenia, jakiegoś niebezpieczeństwa, kiedy byli właśnie w Izraelu jacyś najeźdźcy, którzy zdarzały się takie sytuacje nie tylko w Izraelu, ale również i później w innych kulturach, kiedy to najeźdźcy i agresorzy rezerwowali sobie tak zwane prawo pierwszej nocy. Czyli zanim pan młody spotkał się z panią młodą osobiście po raz pierwszy, jakiś urzędnik cesarski spotykał się z panną młodą sam po raz pierwszy. I żeby uniknąć tej rzeczywistości, żeby oszukać urzędników, czasami się zdarzało, jeżeli istniało tego rodzaju zagrożenie, że jakiś urzędnik był zbyt okrutny i bezwzględny na swoim terenie, jakiś okupant, jakiś tam zarządca, to wtedy takie wesela, takie zaślubiny przeprowadzane właśnie dnia, nie czwartego, ale trzeciego i wszystko było w porządku, tak jak miało być. Oczywiście to jest też taka hipoteza naukowa. My nie wiemy, czy właśnie tutaj chodziło, możemy to brać tutaj pod uwagę, ten dosłowny poziom odczytania tekstu, bo wszystko wskazuje na to, że powinniśmy tutaj się odnieść do symbolicznej lektury. Czyli ten trzeci dzień od razu w naszym rozumieniu chrześcijan odnosi się oczywiście do zmartwychwstania Jezusa, które nastąpiło trzeciego dnia. Czyli zaczynając czytać już ten tekst, tak jakby chrześcijanin powinien mieć w swojej pamięci taką myśl. Aha, tutaj pojawi się coś, co już będzie jakąś zapowiedzią tego największego znaku i cudu, który Jezus dokonał, a mianowicie Jego zmartwychwstanie. Chociaż niektórzy uczeni nie do końca zgadzają się z tą rzeczywistością. Dlaczego? Bo, co ciekawe, w tradycji janowej, kiedy jest mowa o zmartwychwstaniu Jezusa, nie pojawia się rzeczywistość, że Jezus zmartwychwstał trzeciego dnia. Jakie zdanie się pojawia? Pierwszego dnia po szabacie, gdy jeszcze było ciemno, poszła Maria Magdalena do grobu. Czyli nie ma konkretnie tego wyrażenia trzeciego dnia zmartwychwstania. Pamiętamy w Ewangeliach synoptycznych, kiedy Jezus zapowiada trzykrotnie swoją mękę, za każdym razem pojawia się właśnie ta zapowiedź trzeciego dnia zmartwychwstania. W Ewangelii Janowej tych zapowiedzi nie ma, ale mamy inne odniesienie, które nam znów tę kwestię uwiarygadnia. A mianowicie, to jest w tekście zaraz kolejnym, który będziemy sobie omawiać za tydzień, a mianowicie, kiedy Jezus mówi o zburzeniu świątyni, zburzcie tę świątynię, a ja w trzech dniach wzniosę ją na nowo. Mówił o świątyni swojego ciała. Czyli zobaczmy, kolejny tekst też nam będzie mówił coś o zmartwychwstaniu. Więc ten trzeci dzień tutaj właśnie użyty w Kanie Galilejskiej mógłby nawiązywać również właśnie do tej perykopy o świątyni w kolejnym tekście. Inni natomiast tutaj łączą też to wyrażenie trzeci dzień z objawieniem się chwały Bożej na Synaju, kiedy trzeciego dnia właśnie w wielkiej chwale, kiedy Bóg stąpił na górę pośród wielkich właśnie grzmotów, ognia i dymu, Mojżesz wstąpił na górę Pana i otrzymał od Boga prawo. A tutaj Jezus właśnie jakby otwiera, rozpoczyna nową rzeczywistość, która to prawo przekroczy. Objawi swoją chwałę i zapowie rzeczywistość nowego prawa. Jeszcze jest inna możliwość właśnie chronologii. Kiedy sobie ten tekst połączymy z kontekstem poprzedzającym, znów tutaj nawiązuje do tygodnia nowego stworzenia, to mielibyśmy tutaj w całości siódmy dzień. Cztery wcześniejsze dni, tutaj są wymieniane te wersety w 19, 29, 35, 43, było odniesienie do kolejnych dni związanych z Janem Chrzcicielem, związanych ze świadectwem Jana, świadectwem uczniów i w końcu właśnie do tych czterech dni należałoby doliczyć te trzy i w taki sposób zamknąć tydzień nowego stworzenia. Także znów ten czas Kany Galilejskiej mógł być odczytywany jako siódmy dzień, czyli nowy szabat, który wprowadza Jezus. A szabat to jest przymierze pomiędzy Bogiem i Izraelem. I tutaj zaraz się przekonamy, że ta rzeczywistość przymierza też nam jakoś się będzie rozwijać. Zresztą słowo przymierze, berit, w języku hebrajskim tym samym słowem oznacza się przymierze małżeńskie. Więc to wszystko nam się ze sobą niesamowicie łączy i przeplata. Inni liczą to jeszcze w inny sposób. Trochę jest skomplikowana ta chronologia. Tak musiałam się dosyć pogimnastykować, żeby to pojąć, ale też są tego rodzaju próby. A mianowicie do tych czterech dni doliczają trzy. Tyle tylko, że ten czwarty dzień tej pierwszej sekcji to już jest pierwszy dzień tej drugiej sekcji. Czyli w tej sytuacji tak to się kończy, iż Kana Galilejska to jest szósty dzień. No, widocznie komuś bardzo zależało na tym, żeby jakoś ten szósty dzień tutaj się pojawił. Dlaczego? Bo moi drodzy, szósty dzień to jest dzień stworzenia człowieka w raju. Szóstego dnia został stworzony Adam i Ewa. I zobaczmy, i to można powiedzieć, zostało zawarte pierwsze małżeństwo świata tego szóstego dnia. Tutaj też mamy mężczyznę i kobietę, mamy Chrystusa i mamy Maryję. Oczywiście tu już nie ma mowy o małżeństwie pomiędzy nimi, ale to już jest pewien symbol nowej ludzkości. I co ciekawe, moi drodzy, męka i śmierć Jezusa dokonuje się również szóstego dnia. Piątek to jest szósty dzień. Jezus umiera na krzyżu szóstego dnia. To już teraz wyprzedzę, to prawdziwe wino, o które chodzi w tym tekście, pojawia się właśnie wtedy. Tym winem jest Jego krew. Także jeżeli liczymy w taki sposób i tutaj zobaczymy szósty dzień, zobaczymy ten piątek i sobie to połączymy właśnie z tym momentem stworzenia pierwszej pary, stworzenia właśnie ludzi, na krzyżu dokonuje się coś bardzo podobnego. Również zostaje stworzona, można powiedzieć, nowa rzeczywistość i powstaje nowa wspólnota, już nie tyle małżeństwo, można powiedzieć w takim wymiarze duchowym, Chrystus poślubia ludzkość, ale właśnie powstaje Kościół, który reprezentują ci, którzy są obecni pod krzyżem. I już możemy powiedzieć, ta rzeczywistość przymierza małżeńskiego się niesamowicie poszerza w odniesieniu do Chrystusa. Ale te zestawienia, te połączenia, one są niesamowicie nośne i cała ta historia zatacza taki wielki, niesamowity krąg. Podobna rzeczywistość pojawia nam się w Apokalipsie Janowej, gdzie zwycięstwo ukrzyżowanego baranka jest porównane do jego godów weselnych, do zaślubin baranka. A zatem właśnie śmierć Jezusa jest przedstawiona jako gody weselne, jako zawarcie małżeństwa pomiędzy Chrystusem i Jego Kościołem, oblubienicą. Zresztą myślę, że też znamy te odniesienia z liturgii, chociażby z godziny czytań, z Wielkiego Tygodnia, z Wielkiego Piątku, z tekstów Ojców Kościoła, kiedy no, już od samego początku chrześcijaństwa ten moment otwarcia boku Jezusa, wypłynięcia krwi i wody, ojcowie przyrównywali do, po pierwsze, do narodzin Kościoła, tu się rodzi Kościół, rodzą się jego sakramenty, które pochodzą z wnętrzności Chrystusa, tak dosłownie, fizycznie. Ta woda, która jest, to jest chrzest święty i ta krew, która symbolizuje, nie symbolizuje, jest Eucharystią. My właśnie tę krew spożywamy Chrystusa, który nam się oddaje w swoim człowieczeństwie i w swoim bóstwie. Ale nie tylko to. Ojcowie mówili, że tak jak z boku uśpionego Adama została wyprowadzona małżonka Ewa, zbudowana z jego żebra, tak samo z uśpionego śmiercią Chrystusa została wyprowadzona również jego małżonka, jakim jest Kościół. Kościół, który się właśnie konstytuuje w tych znakach sakramentalnych. Tam, gdzie są sakramenty, tam, gdzie jest to przekazywane życie, dar odnowienia, odkupienia, związania z Chrystusem właśnie tymi więzłami sakramentalnymi, tam jest Kościół. I tam się dokonuje i doświadcza się zbawienia, które Chrystus nam przekazał na Kalwarii. Także zobaczmy, jak bardzo te wszystkie rzeczywistości tutaj już od samego początku nam się łączą w pewną niesamowitą, cudowną całość. Także mamy też taką analogię pomiędzy tym tekstem, Kaną Galilejską, a opisywanym przez Jana w 19 rozdziale w momencie śmierci Jezusa, kiedy Jezus stoi, kiedy Jezus wisi na krzyżu, pod krzyżem stoi matka i uczeń umiłowany. Jezus przekazuje swoją matkę uczniowi, ucznia przekazuje matce, jakby tworzy nowe więzi, nową rodzinę. Rodzina, która powstaje z Jego ustanowienia. To jest właśnie ten Kościół, który rodzi się w momencie Jego śmierci. I jednocześnie właśnie, do czego jeszcze nawiążemy za chwilę, w tych dwóch tekstach, bardzo mocno korespondujących ze sobą, Jezus zwraca się do swojej matki w bardzo specyficzny sposób, kobiety. Więc od razu no, widać bardzo mocną korespondencję pomiędzy tymi dwoma tekstami. Żeby zrozumieć Kanę Galilejską, co się tam wydarzyło, do czego to zmierza, należy sobie przeczytać tekst mówiący o testamencie Jezusa, który z krzyża powierza swojej matce i umiłowanemu uczniowi. Niektórzy ci, którzy czytają ten tekst bardzo dosłownie, zastanawiają się, czy rzeczywiście po trzech dniach od spotkania Jezusa z uczniami, co miało miejsce nad Jordanem, tam, gdzie Jezus spotkał się z Janem Chrzcicielem, czy Jezus mógł się przemieścić do Galilei. To było gdzieś tak mniej więcej 100 kilometrów, czy nawet trochę więcej. Więc nawet próbowano tak praktycznie odbyć taką podróż na piechotę z pewnymi przystankami żeby to sprawdzić, czy byłoby to możliwe. Otóż byłoby to możliwe. Jednak też musimy brać pod uwagę to, że mamy tutaj do czynienia też z pewną redakcją i te wszystkie odniesienia chronologiczne też musimy odczytywać bardziej w symboliczny sposób. Odbywało się wesele w Kanie Galilejskim tego trzeciego dnia i chodzi tutaj oczywiście o ten drugi etap wesela, jeżeli mówimy, odczytujemy to na płaszczyźnie dosłownej, wtedy, kiedy po rocznym czasie narzeczeństwa pannę młodą przeprowadza się do domu pana młodego i już wtedy mieszkają razem. Także zostają dopełnione wszelkiego rodzaju dokumenty, kontrakty pomiędzy rodzinami pana młodego, panny młodej. Następuje właśnie przeprowadzka i związana z tym uczta, która mogła trwać nawet cały tydzień. I wtedy obowiązkiem pana młodego była troska o wino. On się musiał właśnie o takie wino na cały ten czas zatroszczyć. Oczywiście na płaszczyźnie symbolicznej jest to obraz przymierza z Bogiem. Tutaj możemy sobie przywołać czy księgę Ozeasza, czy Ezechiela, czy Izajasza. A sama Kana to mała miejscowość, też się ją różnie umiejscawia, chociaż są różne propozycje badaczy czy archeologów. Niemniej jednak już od czasów bizantyjskich, od przekazów bizantyjskich pielgrzymów mamy właśnie odniesienia do miejscowości Kwarkenna, inni utożsamiają z Hirbet Kana, właśnie taką małą miejscowość w pobliżu Nazaretu, w związku z tym, że było to blisko Nazaretu, były to ludzie, którzy na pewno znali Maryję i ona tam jest zaproszona jako pierwsza. Nie jest to niczym dziwnym, bo właśnie ludzie się wtedy znali między sobą, te osady były małe i jest to rzecz absolutnie realna i dopuszczalna.